To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
O Afganistanie od roku pod władzą talibów.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Stanisław Skarżyński, dzień dobry. Jest dzisiaj ze mną Jagoda Grądecka, iranistka i dziennikarka, która mieszka w Kabulu i stamtąd pisze, a rozmawiamy, bo niemal dokładnie przed rokiem ostatni żołnierz koalicji opuścił Afganistan i z tego powodu talibowie świętowali Dzień Wolności, tak?
Tak jest. Talibowie ten właśnie nowy Dzień Niepodległości obwołali Dniem Wolności i bardzo wiele takich billboardów oraz plakatów w różnych miastach Afganistanu się pojawiło.
Powiedz mi, z twojej perspektywy, jak mieszkasz w Kabulu, czy Afganistan stał się upadłym państwem?
Afganistan z mojej perspektywy nie jest jeszcze państwem upadłym, choć nie da się ukryć, że problemy, z którymi się obecnie mierzy, przede wszystkim gigantyczny kryzys gospodarczy wywołany przez sankcje i międzynarodową izolację, mogą go popychać nieco w tym kierunku. Z drugiej jednak strony władza talibów, nazywana przez niektórych de facto rządem, rzeczywiście efektywnie kontroluje praktycznie całe terytorium państwa, co w zasadzie nie udawało się w ciągu ponad ostatnich 40 lat, a może nawet więcej, żadnej innej władzy. Poza nielicznymi, dość i raczej w odizolowanych miejscach, mających miejsce w górach, zbrojnymi grupami, które stawiają jeszcze jakiś opór talibom, tutaj mowa przede wszystkim o północnych prowincjach jak Panjshir, Baglan czy Tahor, talibowie rzeczywiście kontrolują wszystkie drogi, co w Afganistanie jest naprawdę niezwykłą rzadkością. Kontrolują skutecznie wszystkie prowincje. Ich obecność w zależności od prowincji, w zależności od dystryktu jest większa lub też mniejsza. Jednak no, można na pewno powiedzieć, że talibowie, jak właśnie taki de facto rząd, mają praktycznie monopol na przemoc w tym państwie, no co podług jakby weberowskiej definicji jednak czyniłoby Afganistan państwem i to wcale nie upadłem. Z drugiej strony no są grupy, które rzucają talibom pewne wyzwanie, jak chociażby właśnie takie grupy oporu, czy też odradzające się powoli w Afganistanie tak zwane państwo islamskie Chorasanu, czyli właśnie afgański odłam państwa islamskiego, które swojego czasu kontrolowało nawet pewne terytoria, potem zostało zwalczone, co ciekawe, właśnie przez w zasadzie koalicję wojsk międzynarodowych, wojsk afgańskich oraz samych talibów. A teraz dokonuje powoli coraz większej liczby zamachów, w tym wymierzonych właśnie w samych talibów. I tutaj trochę talibom to wytrąca taką najsilniejszą kartę, jaką mieli na ręku, mianowicie właśnie narrację o tym, że oni przywrócili w Afganistanie stabilizację i bezpieczeństwo. Bo chociaż mieszkańcy przyznają, że jest zdecydowanie stabilniej i bezpieczniej niż przed rokiem, ostatecznie skończyła się wojna, skończył się ten konflikt zbrojny, to te zamachy ze strony państwa islamskiego no, nie pozwalają zapomnieć, że jednak nie wszystko jest do końca tak, jakby talibowie i też jakby Afgańczycy przede wszystkim tego chcieli. Wczoraj chociażby 31 sierpnia talibowie świętowali to coś, co ogłosili Dniem Wolności, czyli rocznicę wycofania się ostatniego amerykańskiego żołnierza z Afganistanu, czyli takie swoiste święto niepodległości. Towarzyszyła temu ogromna feta w bardzo symbolicznym miejscu, bo w bazie wojskowej w Bagram, która była takim symbolem w zasadzie nie tylko wojny w Afganistanie, ale myślę, że całej wojny z terrorem prowadzonej przez ostatnie 20 lat przez Stany Zjednoczone. Kiedy właśnie talibskie konwoje wracały z Bagram do Kabulu, w kabulskiej dzielnicy Khairkhana doszło do podłożenia ładunku wybuchowego pod jeden z samochodów, w wyniku którego dwie osoby zginęły, trzy zostały ranne, jak poinformował rzecznik policji. Tak więc talibowie no, nie mogą tutaj do końca osiąść na laurach i muszą pamiętać o tym, że no, jednak w tym kraju mają jakichś przeciwników, że są siły, które grają na to, żeby pokazać właśnie Afgańczykom, że oni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa.
Wspomniałaś o kryzysie ekonomicznym, bo kiedy rozmawialiśmy przed kilkoma miesiącami, to rozmawialiśmy głównie o tym, jak w straszną dziurę wpadła afgańska gospodarka. Czy sytuacja, nie wiem, żywnościowa, zaopiekowania tych podstawowych potrzeb ludności nadal jest tak trudna, czy jeszcze trudniejsza? Czy Afganistan, często wracały te obrazy, że Afganistan stoi na krawędzi klęski głodu. Czy to nadal tak wygląda?
Tak, według organizacji międzynarodowych wczoraj właśnie pojawiły się nowe ONZ-owskie szacunki, które mówią o tym, że nawet 19 milionów Afgańczyków doświadczy głodu w ciągu nadchodzącego roku, że ponad milion afgańskich dzieci dosięgnie głód, który może grozić nawet ich śmiercią, jeśli otrzymają odpowiedniej pomocy. Tutaj sytuacja jest o tyle trudna dla Afganistanu, że on mierzy się naraz z kilkoma kryzysami. Przede wszystkim, jeszcze przed objęciem władzy przez talibów, państwo afgańskie było czymś, co ekonomiści nazywają państwem rentierem. Prawie 80% wpływów do afgańskiego budżetu, które zasilały afgańską gospodarkę, to były donacje ze strony różnych członków społeczności międzynarodowej. Oczywiście po 15 sierpnia ostatniego roku to finansowanie ustało. Talibowie wprawdzie radzą sobie niezwykle skutecznie, trzeba przyznać, ze ściąganiem różnego rodzaju podatków. Zwiększają także eksport na przykład węgla, tutaj, no, więc też cło zasiliło w kwocie bodajże 40 milionów dolarów tylko w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku afgański budżet. Jednak nie są w stanie absolutnie załatać tej dziury, która powstała właśnie po wycofaniu się większości państw, większości organizacji, które Afganistan wspierały. Afganistan został także obłożony oczywiście sankcjami, w związku z czym afgańskim firmom jest niezwykle ciężko prowadzić już jakikolwiek biznes. W związku z tym też bardzo wiele z nich po prostu się na terenie Afganistanu zamknęło, zlikwidowało, zaczęło wyprowadzać swoje pieniądze poza Afganistan, co prowadzi do kolejnego kryzysu, czyli do tego, że w kraju po prostu brakuje żywej gotówki. To sprawiło, że bardzo wiele NGO-sów czy firm, które wciąż działają, afgańskich NGO-sów, nie jest w stanie płacić swoim pracownikom lub też ma ogromne z tym trudności właśnie dlatego, że w Afganistanie brakuje po prostu gotówki. To, że Afganistan wciąż odczuwa, podobnie jak cały świat, skutki pandemii COVID-19, jest też krajem ogromnie dotkniętym zmianami klimatu. W ostatnich miesiącach mierzy się cały czas, na przykład z ogromnymi powodziami, podobnie jak w sąsiednim Pakistanie. I talibowie tutaj nawołują bardzo społeczność międzynarodową do tego, żeby właśnie ofiarom tych powodzi pomocy jednak udzielać. Zatrzymane zostały jednak w większości różnego rodzaju projekty rozwojowe. Talibowie tracą też te dofinansowania, które świat byłby jednak gotów im przekazać, na przykład jak 600 milionów dolarów z Banku Światowego, które miało pójść na zasilanie takich najbardziej kluczowych sektorów, jak na przykład właśnie edukacja czy rolnictwo, a których przepływ został wstrzymany po tym, kiedy szkoły dla dziewcząt miały się na powrót otworzyć, a zostały jednak zamknięte, znaczy pozostały w zasadzie zamknięte, bo zamknięte były. Tak więc tutaj Afgańczycy mierzą się z ogromnymi problemami. Panuje wśród nich ogromne poczucie niesprawiedliwości, zarówno wśród tych, którzy talibom są w jakiś sposób sprzyjający czy bliżsi, jak i tych, o których absolutnie nie można tego powiedzieć, ponieważ oni mają poczucie, że są karani po prostu przez społeczność międzynarodową. I tutaj ci, którzy właśnie są sprzyjający talibom, mają poczucie, że społeczność międzynarodowa po prostu niejako mści się na nich za swoją porażkę w Afganistanie. Z kolei ci, którzy są im przeciwni, mówią, my jesteśmy teraz karani za władze, których nawet sami sobie nie wybraliśmy. Najpierw zostaliśmy zdradzeni, porzuceni przez Zachód, który gwałtownie z Afganistanu się wycofał. W zasadzie torując drogę talibom, również poprzez umowę w Dosze podpisaną przez Donalda Trumpa w 2020 roku, torując drogę talibom do powrotu do władzy, a teraz wszyscy jesteśmy karani właśnie za to, że oni do tej władzy wrócili.
Próbując przygotować się do dzisiejszej rozmowy, wpadłem w taki problem trochę, bo mam wrażenie, że talibowie mówią jedno i drugie i że czasem mówią, że szkoły dla kobiet zostaną otwarte, potem szkoły dla kobiet nie zostają otwarte, potem oni znowu mówią, że zostaną otwarte. Podobnie jest w przypadku hodowli maku, czyli heroiny, która ma być zakazana, ale jednak jakoś tak jest słabo zakazana. Koniec końców mam wrażenie, że tak naprawdę to, co talibowie próbują robić, to że rozgrywają różne komunikaty, żeby dobrze trafić na rynek wewnętrzny. Czy twoim zdaniem oni dobrze trafiają do afgańskiej opinii publicznej?
Myślę, że akurat właśnie temat szkół dla dziewcząt jest tutaj dość wyjątkowy, ponieważ w większości talibowie dość dobrze czytają afgańskie nastroje społeczne. Zdecydowanie lepiej, znów w przypadku większości, w przypadku mieszkańców prowincji, którzy stanowią zdecydowaną większość Afgańczyków, aż 70%, niż poprzednia władza, która bardzo wielu osobom wydawała się zwyczajnie odległa, wydawała się niereprezentatywna dla nich, dla ich zmartwień, dla ich problemów, dla ich trosk. Oni postrzegali afgańską klasę polityczną po pierwsze jako bardzo skorumpowaną, po drugie jak takie w zasadzie osoby z zewnątrz, którymi de facto były, ponieważ większość takich czołowych afgańskich polityków do Afganistanu po prostu przyjechała gdzieś z zachodu, żeby objąć stanowisko w rządzie. Mieszkańcy widzieli właśnie tych polityków w garniturach, co już samo w sobie było dla nich dość silnym sygnałem, bo to nie jest tradycyjny strój afgański. I dzisiaj po zakończeniu wojny, okupacji, jak zwał, tak zwał, nikt się już tak w Afganistanie nie ubiera, kiedy idzie się na przykład do różnych ministerstw, szczególnie spraw zagranicznych, gdzie niegdyś garnitury w zasadzie królowały. Jednak jeśli chodzi o szkoły dla dziewcząt, tutaj talibowie zdaje się, że nie zauważają, że jednak przez ostatnie 20 lat afgańskie społeczeństwo uległo pewnym przemianom. Oczywiście znacznie bardziej dynamicznie miało to miejsce w miastach, w dużych ośrodkach niż na prowincji, jednak nawet i tam dzięki pracy u podstaw wykonywanych przez afgańskie NGOsy, afgańskich aktywistów, coraz więcej osób zrozumiało sens posyłania swoich dzieci, w tym córek, do szkół, kończenia odbierania przez nich takiej formalnej edukacji. Bardzo trudno dzisiaj znaleźć Afgańczyka, który sprzeciwiałby się właśnie posyłaniu córek do szkół, który cieszyłby się z tego, że te szkoły pozostają zamknięte. Oni mają większą lub mniejszą cierpliwość wobec talibów, jeśli chodzi o utrzymywanie tego zakazu, ponieważ tak jak powiedziałeś, oni mówią na ten temat różne rzeczy. Szkoły są zamknięte już od ponad roku i przez ten czas słyszeliśmy cały arsenał różnych wymówek. Najpierw, że jest to kwestia zaprojektowania stosownych mundurków. Później, że jest to kwestia oddzielenia tych szkół, chociaż one i tak były segregowane ze względu na płeć. Jeszcze później, że to kwestie kulturowe, po tym, że jednak religijne. Więc część Afgańczyków mówi, że okej, no nie jesteśmy zadowoleni, że szkoły pozostają zamknięte, jednak no wierzymy władzy, ufamy, że to co mówią jest prawdą, że jest to tylko tymczasowe, że one zostaną wkrótce otwarte. Nie ma co też ukrywać, że w przypadku właśnie kryzysu, z którym mamy do czynienia, mamy wielodzietne rodziny, których nie stać obecnie nawet na jedzenie, które często spożywają na przykład tylko jeden posiłek dziennie, a tym posiłkiem często jest sam ryż lub sam chleb lub same ziemniaki. To edukacja ich dzieci no, przy opustym żołądku nie jest po prostu ich pierwszorzędnym zmartwieniem. Ich pierwszorzędnym zmartwieniem jest zapewnienie sobie tych najbardziej podstawowych potrzeb bytowych, zaspokojenia ich, a dopiero później rzeczy drugorzędne, jak właśnie na przykład edukacja. Ma to oczywiście niestety bardzo negatywne skutki dla tych dziewczynek, pomijając już fakt samego właśnie niechodzenia do szkoły przez rok, związaną z tym także w wielu przypadkach ogromną traumę, którą one przeżyły, kiedy wróciły 22 marca do szkół na parę godzin, żeby dowiedzieć się, że mają znowu pójść do domu i czekać tam na kolejne ogłoszenie o ich otwarciu. To wiele z tych dziewcząt do szkół nigdy już nie wróci, ponieważ w sytuacji, kiedy rodzina, no zwykle niezamożna, ma w domu takie nastoletnie dziewczęta, które chciałyby odbierały edukację, ale nie mogą już tego robić i nie wiadomo kiedy będą mogły. Bardzo często jedynym rozwiązaniem, jakie wtedy rodzina widzi dla tych dziewcząt, jest po prostu wydanie ich za mąż, żeby też ulżyć po prostu domowemu budżetowi, bo wtedy ta dziewczynka wychodzi po prostu z domu pod opiekę rodziny męża. Pokazują statystyki i życiowa praktyka. Niezwykle rzadko zdarza się, żeby w takiej sytuacji właśnie wczesnego zamążpójścia taka dziewczynka kontynuowała jeszcze kiedykolwiek naukę w szkole. Ona zwykle wypada z tego systemu edukacyjnego, więc nie ma na ten temat statystyk dokładnych, które pokazałoby ile takich dziewcząt jest, jednak na pewno ich liczba w ciągu ostatniego roku się zwiększyła, które przez to właśnie, że szkoły pozostają od tak długiego czasu zamknięte, wypadły właśnie z tego systemu szkolnictwa na zawsze.
Jest jeszcze jedna taka rzecz. Kiedy mówiłeś o tym, że talibowie kontrolują państwo z wyjątkiem tego, co robi ISIS, ale był taki jeden moment w ciągu tego ostatniego roku, kiedy w zasadzie oczy świata znowu zwróciły się na Afganistan. To był moment, kiedy CIA przeprowadziło w Kabulu operację, w wyniku której zaatakowano dronem obiekt, w którym był lider Al-Kaidy Ayman al-Zawahiri. I czy możesz mi powiedzieć, czy to był moment, który na Afgańczykach to się jakoś odbiło w afgańskim społeczeństwie? Bo to było coś takiego, że Amerykanie mówią, opuszczamy Afganistan, nic już nie mamy z tym wspólnego i nagle 11 miesięcy później amerykańska rakieta spada na Kabul.
Większość Afgańczyków, nawet mieszkańców Kabulu, nawet tych z bezpośredniego sąsiedztwa domu, o którym właśnie mówimy, on się znajdował w takiej willowej dzielnicy Shirpur, która zasłynęła z tego w czasie Republiki, że ogromnie dużo ziem zostało tam po prostu zagrabionych przez różnego rodzaju polityków, watażków, gdzie powstały ogromne wille, często pochodzące właśnie ze środków ze sprzedaży opium, tak zwane poppy palaces. Więc zdecydowana większość ich mieszkańców nie słyszała nigdy o żadnym Zawahirim, o żadnej Al-Kaidzie. Dla nich sygnał był po prostu jeden w momencie tego właśnie ataku drona, że tak jak powiedziałeś, no wojna się już niby skończyła, Amerykanie się wycofali, minął już praktycznie cały rok. A znowu mamy tutaj jakiś amerykański atak, znowu spadają jakieś rakiety. Więc dla wielu mieszkańców to był po prostu taki moment powrotu ogromnego niepokoju. A co jeśli to się wcale nie skończyło? Co jeśli będziemy mieć znowu tutaj powtórkę z rozrywki? Ledwo zdążyliśmy się chociaż przez ten krótki moment odetchnąć od ciężaru wojny, chociaż wciąż trapieni innymi problemami, jak to ogromna presja ekonomiczna. A tutaj mamy do czynienia z jakimś kolejnym atakiem. Nasiliło to trochę skalę właśnie takich antyamerykańskich resentymentów, które zdecydowanie pojawiły się wśród społeczeństwa, tego, które wcześniej było Amerykanom dość przychylne. Właśnie w momencie, kiedy Afganistan opuścili, tak jak mówiliśmy, bardzo wiele osób poczuło się w jakiś sposób zdradzonych, porzuconych po tych 20 latach. A teraz na dodatek właśnie Afgańczycy zwyczajnie obawiają się kolejnego epizodu, kolejnego odcinka tej wojny. Amerykanie tutaj z kolei oskarżają talibów o złamanie właśnie warunków porozumienia w Dosze, czyli tego, że nie będą udzielać gościny, schronienia organizacjom terrorystycznym, które mogłyby zagrozić Stanom Zjednoczonym. Talibowie rzucają te same oskarżenia, czyli niedotrzymywanie umowy, w stronę Stanów Zjednoczonych i mówią Zawahiri, nawet jeśli był przywódcą Al-Kaidy, niczego na naszym terytorium nie planował, co mogłoby godzić jakoś w amerykańskie interesy. I to wy naruszyliście integralność terytorialną naszego kraju. Minister obrony Mullah Yaqub, który jest zresztą synem założyciela talibów, Mullah Omara i ich pierwszego przywódcy, na konferencji prasowej ogłosił ostatnio, że Amerykanie wykorzystali przestrzeń powietrzną Pakistanu do przeprowadzenia tego ataku i zwrócił się do Pakistanu właśnie, żeby więcej takiej pomocy nie udzielał innym państwom celem ataku na Afganistan. Dla talibów to jest bardzo wrażliwy temat, ponieważ oni przez wiele osób są rysowani właśnie jako takie niemalże marionetki Pakistanu. Wielu Afgańczyków uważa, że oni w zasadzie są sterowani przez ISI, czyli pakistański niezwykle wpływowy i silny wywiad wojskowy. A oni bardzo chcieliby się pozbyć takiej etykiety, bardzo chcą być postrzegani przez mieszkańców jako władza zupełnie niezależna od jakichkolwiek zagranicznych obcych wpływów czy nacisków. W związku z tym no, takie oskarżenie publiczne w kierunku Pakistanu i tego, że za jego pomocą dokonano tutaj jakiegoś ataku na Stany Zjednoczone i stanięcie naprzeciwko, no to też była dla talibów duża rzecz.
Na koniec zapytam cię o coś takiego, co w sumie krąży w tej przestrzeni debaty o Afganistanie i czy w ogóle regionie. Czy twoim zdaniem to jest tak, że stoimy przed wyborem w zasadzie albo spróbować dogadać się z talibami, to jest pierwsze pytanie, czy z talibami da się negocjować skutecznie i wynegocjować na przykład właśnie otwarcie tych szkół dla dziewcząt w zamian za pomoc międzynarodową, ale z drugiej strony w tych scenariuszach wyboru mniejszego zła, bo nie rozmawiamy o jakimś dobrym świecie, tylko możliwie najmniej parszywym, czy alternatywą jest to, że Afganistan może przekształcić się w taki następne miejsce, które będzie takim miejscem, gdzie będzie się gotowała nienawiść do Zachodu, i w gruncie rzeczy to błędne koło przemocy może ruszyć jeszcze raz, że jakiś atak terrorystyczny, który wpadnie w agendę polityczną jakiegoś prawicowego polityka szukającego bójki i sposobu na wsparcie dla swojego przemysłu zbrojeniowego. Jak ty widzisz tę sytuację?
Ja bardzo nie lubię wyrażać jakichś swoich prywatnych opinii i zapatrywań, jeśli chodzi o sytuację polityczną między właśnie Zachodem a talibami. Myślę, że możemy po prostu zwrócić tutaj uwagę na kilka faktów. Mianowicie zarówno w latach 90. w okresie pierwszego rządu talibów, jak i teraz, no nasza zachodnia strategia się tak rozciąga w zasadzie od dość otwartej wrogości i nieustępliwości do tego, co mamy teraz, czyli no niemalże takiego ignorowania chyba tego, że talibowie Afganistanem rządzą, bo zaangażowanie jest bardzo małe i nic z niego nie wynika. No i my mamy luksus właśnie ignorowanie władzy talibów, natomiast zdecydowanie nie mają go Afgańczycy. I jedyna zdaje się strategia, której jeszcze nigdy nie wypróbowaliśmy, to byłoby właśnie zaangażowanie się na takich warunkach, czy też chociażby podobnych, jak życzyliby sobie tego talibowie. Oczywiście mogłaby być to jakaś ogromna klęska na niespotykaną skalę. Może okazałoby się, że mimo naszej ustępliwości i zrobienia jakiegoś kroku w tył, pójściu na jakieś ustępstwa wobec talibów, oni tylko i wyłącznie zaostrzyliby kurs Jednak z drugiej strony, no właśnie to jest jedyne podejście jak na razie, którego dotąd nie wypróbowaliśmy. Afgańczycy właśnie bardzo często powtarzają, i to nawet ci, którzy są bardzo odlegli od talibów, którzy absolutnie nie popierają ich władzy, od miesięcy nawołują do amerykańskiego rządu, do Joe Bidena, żeby odmrozić właśnie zamrożone przez Stany Zjednoczone rezerwy afgańskiego banku centralnego. Przez moment, teraz zdaje się, sąd ogłosił już, że byłoby to posunięcie nielegalne, ale przez całe miesiące toczył się proces w tej sprawie, ponieważ Joe Biden chciał w ogóle połowę, czyli jakieś 3,5 miliarda dolarów z tych pieniędzy przekazać na zadośćuczynienia dla rodzin ofiar 11 września. I już nawet te rodziny pisały listy otwarte i petycje, mówiąc: my nie chcemy tych pieniędzy od Afgańczyków, jest to kradzież, one są, należą do nich, a nie do nas. I chcielibyśmy, żeby te pieniądze Afgańczykom zwrócić. I tutaj rzeczywiście, chociaż myślę, że nie można mówić na razie przynajmniej o jakichś takich, nie wiem, bardzo powszechnych na dużą skalę antyamerykańskich czy antyzachodnich nastrojach, to nasza polityka wobec Afganistanu teraz, czyli właśnie taka izolacja, brak w zasadzie konstruktywnego zaangażowania i dialogu, próba cały czas tej samej taktyki, czyli tylko wywieranie na talibów większej presji, stawiania coraz to kolejnych warunków, zwyczajnie po prostu nie działa, nie wychodzi. Talibowie mówią to dość wprost. Już kilkakrotnie padły publicznie ze strony naprawdę wysokich oficjeli takie słowa, że my jesteśmy tutaj teraz niepodległym państwem, nie jesteśmy marionetkowym rządem jak ten poprzedni. Tutaj znowu bardzo trafnie odczytując nastroje w afgańskim społeczeństwie, ponieważ nawet osoby, które były dość przychylne republice z różnych względów, między innymi dlatego, że zapewniała na przykład pracę, jednak postrzegały rzeczywiście ten rząd jako sterowany tak naprawdę właśnie przez społeczność międzynarodową czy przez Stany Zjednoczone, a nie przez samych Afgańczyków. Więc my jesteśmy teraz krajem niepodległym, nie ma to już u nas więcej okupacji i my nie będziemy zgadzać się na to, żeby gdzieś ludzie z zewnątrz, kraje z zewnątrz mówiły nam, co my mamy robić. My będziemy prowadzić własną politykę w zgodzie z naszymi zasadami i nie będziemy tutaj właśnie przed nikim zginać karku, nie będziemy chodzić na takie ustępstwa. I w przypadku szkół dla dziewcząt część osób uważa, chociaż to jest zagadnienie akurat, które naprawdę niezwykle trudno jest przeniknąć i niezwykle trudno o jednoznaczną diagnozę, ale wiele osób uważa, że dziewczynki padły właśnie ofiarą takiego politycznego patu, ponieważ talibowie mają za jakiś punkt honoru, żeby właśnie nie wykonywać tego pierwszego ustępstwa na rzecz świata, na rzecz społeczności międzynarodowej. I że byliby gotowi być może te szkoły otworzyć, gdyby to wobec nich jakieś ustępstwo zostało poczynione, na przykład właśnie odmrożenie tychże środków, czy zdjęcie chociażby części sankcji. Być może byłaby to ogromna porażka, natomiast jakieś zaangażowanie z talibami jest na razie jedynym, czego nie wypróbowaliśmy. Jak dotychczas Zachód, zarówno w latach 90., jak i teraz praktycznie chodzi w kółko i próbuje rozmawiać z nimi w dokładnie ten sam sposób, no co po prostu nie przynosi żadnych oczekiwanych przez nikogo rezultatów, a cierpią na tym najbardziej właśnie Afgańczycy.
No tak, nie byłby to pierwszy ani ostatni reżim, który ignoruje prawa człowieka, z którym Zachód próbowałby się dogadać, bo przykłady można mnożyć. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Państwa i moją gościnią była Jagoda Grądecka, która mieszka w Kabulu, jest iranistką i dziennikarką, a producentką dzisiejszego wydania podcastu 8.10 jest Julia Radziwiłł-Fido, której przy okazji gratulujemy wyjścia za mąż i dodatkowego kawałka nazwiska. Ja zapraszam na następne podcasty 8.10 Gazety Wyborczej i do usłyszenia. Stanisław Skarżyński.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.